nie do końca rozumiemy jakby też to przejście i to odchodzenie. Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że też tak nie wszyscy wiemy, o czym mówimy w pierwszy dzień listopada?
Ja myślę, że ten gap wypływa z tego, że często odejść naszych najbliższych po prostu nie przerobiliśmy uczciwie. A także z tego nie chcę już być taki strasznie polityczny, że mówiono nam za komuny, że to jest święto zmarłych. A my, chrześcijanie, mówimy, że jest to święto żywych, przecież świętujemy. Dlatego Kościół odprawia we wszystkich świętych w szatach białych. Czci wszystkich tych nienazwanych świętych, którzy już, jak ufamy, stoją przed Bogiem. Dopiero następnego dnia modlimy się za dusze cierpiące w czyśćcu, w kolorze fioletowym, który jest z zasady kolorem smutnym. Święto wszystkich świętych to święto radości, takiej uczciwej, eleganckiej radości, że podejrzewam, że ci, którzy zmarli własność święcającej, cieszą się światłością Boga. Dzień zaduszny to jest wielki bonus dla tych dusz, które jeszcze oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Ja czyściec widzę tak, że jest to cierpienie nie tyle w ogniu czyśćca, ile cierpienie z tęsknoty.
A ten temat śmierci łatwo jest oswoić? Czy w rozmowach o śmierci obowiązuje też taka zasada, że można się nauczyć o tym rozmawiać godnie, poważnie, żeby nie przerażał, żeby to słowo nie przerażało?
Jestem przekonany, że tak. I tu podkreślę to, co pani powiedziała, godnie, poważnie, bez krotochwili, bez wygłupów, bez żartowania ze śmierci, ale ja też powtarzam zawsze, śmierć nie może być śmiertelnie poważna, bo to by nas zabiło. I to też trzeba, wszędzie trzeba balansu, wszędzie trzeba odpowiedniego dystansu.
No bo umrzeć musimy.
Jaka śmierć jest, każdy widzi. I albo się do niej przygotujemy, nawet będąc osobami niereligijnymi, co nie znaczy nieduchowymi. Przecież także nasi bracia i siostry, którzy określają się jako niewierzący, niewierzący w Boga, nie będący członkami jakiejkolwiek wspólnoty religijnej, nie możemy odmówić im duchowości. Ja wiem, że to brzydko zabrzmi, ale trzeba by sobie oswoić śmierć. O, właśnie oswoić, znowu ja mówię o oswojeniu. Trzeba ją sobie zwizualizować.
Albo to jest dobre, znaczy to jest takie słowo, które chyba trafia do ludzi, już zwizualizować to już trochę mniej.
A ja powiem, no dobrze, oswoić łamane przez zwizualizować. Czyli wyobraźmy sobie, że przychodzi na mnie trudny moment, kiedy już jestem świadom, że konam. Obym był świadom. Kto, gdzie to by miało być, kto by przy mnie miało być, kogo bardzo kocham. Zróbmy sobie listę tych, którzy, z którymi chciałbym się na dzisiaj spotkać przed śmiercią, gdybym się dowiedział jutro, że pojutrze umieram. I to jest pewne takie ćwiczenie też duchowo-intelektualne. Albo sprawa do załatwienia, kogo bym musiał przeprosić, do kogo bym chciał jeszcze zadzwonić. I to wcale nie będzie przerażające. Jeżeli wyobrazimy sobie, że umrzemy w piątek o 16:15, to jeszcze mamy trochę czasu. I jeszcze by kogoś można nawet ściągnąć z daleka. I takie ćwiczenie własnego umierania, albo inna sprawa. Przecież to nie tylko takie, przecież śmierć jest oczywiście wydarzeniem traumatycznym, podejrzewam dla umierającego, bo jeszcze nie umierałem, o dziwo. To także można się przygotować na jakiś straszny telefon, że ktoś z najbliższych miał wypadek. To proszę wyobrazić sobie, że odbierają Państwo telefon. Ja wiem, że to możecie być na mnie źli, ale tak się zdarza czasem w życiu, że odbieramy jeden z tych paskudnych telefonów, w którym słyszymy, był wypadek i ktoś, kogo bardzo kochamy, nie żyje. Co wtedy robię, jak się wtedy zachowuję, jakbym chciał się wtedy zachować. Do kogo bym pierwszy zadzwonił? I to też pokazuje naszą hierarchię bliskości, hierarchię wartości i hierarchię bliskości. Czy wtedy wolałbym usiąść sam w fotelu i po prostu dać sobie prawo do tego, żeby popłakać? Czy wolałbym raczej przebiec się, żeby te emocje nie tyle zagłuszyć, ale żeby emocje w inny sposób odreagować? Jaki jest mój sposób na radzenie sobie z takimi sytuacjami przekraczającymi, traumatycznymi?
No tak, skoro mamy czas na to, żeby planować różne inne rzeczy niezwiązane ze śmiercią, to może faktycznie dobrze byłoby pomyśleć też i o takich sytuacjach. Chociaż niewiele ludzi moim zdaniem to robi.
Myślę, że nie, ale uciekamy od wszystkiego, co jest trudne. Wiem, kogo chciałbym mieć przy sobie, ale nie wiem do końca, czy chciałbym, żeby te osoby były dokładnie przy tym momencie, kiedy oddaję ducha. Dlaczego? Ja zwróciłem uwagę na bardzo powtarzalną rzecz. Często rodziny czuwają przy pacjentach i tylko wychodzą do łazienki na chwilę, a pacjenci się odmeldowują po angielsku. I to jest bardzo, bardzo, bardzo częste, bo ja myślę, że sam moment śmierci, agonii mniej, ale sam moment śmierci jest tak intymnym momentem, że ja nie wiem, czy wtedy nie chciałbym być sam, tylko z Panem Bogiem i z moim aniołem stróżem i z Matką Najświętszą.
Chociaż w tym momencie jakoś nie pilnować, nie wiem, czy to jest takie dobre słowo.
Świetne słowo, żeby czuć się wolnym, żeby nie trzeba było mieć jakiejś maski. Zresztą ludzie umierający nie mają już masek. Ale to też żeby to może nie było zbyt trudne dla moich najbliższych, żeby ich do końca chronić, żeby nie narażać ich na ten moment, Boże, czy to ostatni oddech, czy jeszcze jeden, czy ty, Jaśko, jeszcze żyjesz, czy już nie żyjesz, czy...
Czy ty, mamo, bardzo się martwisz, tak, czy przeżywasz, tak, tak, tak. Czy to ci nie zaszkodzi, to moje umieranie?
No właśnie, jeżeli się kochamy, to musimy myśleć w dwie strony, czyli czasem nam umierającym dajcie szansę i nie czujcie się winni, jeżeli my się wymkniemy po angielsku, bo może mieliśmy taką ochotę i też to trzeba uszanować. Tutaj bym zwrócił uwagę nie tyle na siebie, to palicho, ale na innych. Widzę czasami, że rodziny nie pozwalają umrzeć swoim najbliższym, że często na przykład w ostatniej dobie, kiedy pacjent już się bardzo, ja właściwie jest w stanie przedogonalnym, to wyrywają go dla jakichś własnych celów. Wyrywają go gdzieś tam. Oczywiście to jest często uzasadnione jakoś emocjonalnie, ale zawsze, jeżeli gramy pacjentem nie jako podmiotem, ale jako przedmiotem, to trzeba podejrzewać, że sami sobie chcemy w sobie coś załatwić. Oczywiście uzasadniać to tysiącami, że nie wymówek, ale uzasadnień. Myślę, że godność człowieka umierającego do ostatnich chwil musi być uszanowana. Trzeba pozwolić tym, którzy umierają, to będzie trywialne, umierać godnie, to znaczy w zgodzie z sobą, to znaczy tam, gdzie chcą. Najlepszym miejscem do umierania jest dom, najgorszym chyba szpital, a po środku jest gdzieś hospicjum. Chodzi o to, żeby ci, którzy konają, nie byli zmuszani.
Do życia?
Do życia, do jedzenia, a musi, żeby te ostatnie chwile, dni nie zamieniły się w walkę nad talerzem. A musisz zjeść, a zjedz. Żeby to była bliskość, cierpliwość, no taka właśnie bliskość. Ja bym cały czas patrzył, bliskość, 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 to jest najważniejsze, a nie walka o jakieś techniczne rzeczy.
Jak to jest w kontekście pracy z tymi ludźmi, obcowania? Ksiądz ma duże doświadczenie. Jakie postawy przeważają?
Zawsze powtarzam, jedna taka dość wyraźnie, która mi zapadła w życie scena, to kiedy relatywnie młody człowiek, pewnie w moim wieku, dlatego mówię relatywnie, przyznał się i wybuchł płaczem, bo jego ojciec nie mógł umrzeć. Już powinien dawno nie żyć, bo był w kacheksji nowotworowej, nie jadł, nie pił i szukaliśmy powodu, czy może na kogoś czeka, czy może coś się dzieje wewnątrz. Nie, że nie. A ten młody człowiek się rozpłakał, mówi, bo na początku choroby ja ojcu nie pozwoliłem. Powiedziałem, że ja się nie zgadzam, nie pozwalam tobie. I to była jedna z trudniejszych rozmów, kiedy musiałem z tym relatywnie młodym człowiekiem pójść do ojca, oczywiście wcześniej o tym mówiąc temu młodemu człowiekowi. I trochę będąc jego adwokatem mówić, twój syn jest teraz przy tobie. Chcę odwołać to, co powiedział wtedy. On nie był w stanie mówić, bo płakał. Ale widziałem po oczach, że się ze mną zgadza. I to było tak, że oni się rzeczywiście przytulili. I mówił, tato, kocham cię. I to było chyba najpiękniejsze, najcudowniejsze. I tam nie było nic spektakularnego, że ten człowiek natychmiast odszedł. Ale w spokoju po kilku godzinach.
Nie do końca rozumiemy jakby też to przejście i to odchodzenie. Nie ma ksiądz takiego wrażenia, że też tak nie wszyscy wiemy, o czym mówimy w pierwszy dzień listopada.
Ja myślę, że ten gap wypływa z tego, że często odejść naszych najbliższych po prostu nie przerobiliśmy uczciwie. A także z tego nie chcę już być taki strasznie polityczny, że mówiono nam za komuny, że to jest święto zmarłych. A my, chrześcijanie, mówimy, że jest to święto żywych, przecież świętujemy. Dlatego Kościół odprawia we wszystkich świętych w szatach białych. Czci wszystkich tych nienazwanych świętych, którzy już, jak ufamy, stają przed Bogiem. Dopiero następnego dnia modlimy się za dusze cierpiące w czyśćcu. W kolorze fioletowym, który jest z zasady kolorem smutnym. Święto wszystkich świętych to święto radości, takiej uczciwej, eleganckiej radości, że podejrzewam, że ci, którzy zmarli w łasce święcającej, cieszą się światłością Boga. Dzień zaduszny to jest wielki bonus dla tych dusz, które jeszcze oczekują na pełne zjednoczenie z Bogiem. Ja czyściec widzę tak, że jest to cierpienie nie tyle w ogniu czyśćca, ile cierpienie z tęsknoty.
A ten temat śmierci łatwo jest oswoić? Czy w rozmowach o śmierci obowiązuje też taka zasada, że można się nauczyć o tym rozmawiać godnie, poważnie, żeby nie przerażał, żeby to słowo nie przerażało?
Jestem przekonany, że tak. I tu podkreślę to, co pani powiedziała. Godnie, poważnie. Bez krotochwili, bez wygłupów, bez żartowania ze śmierci. Ale ja też powtarzam zawsze, śmierć nie może być śmiertelnie poważna, bo to by nas zabiło. I to też trzeba, wszędzie trzeba balansu, wszędzie trzeba odpowiedniego dystansu.
No bo umrzeć musimy.
Jaka śmierć jest, każdy widzi. I albo się do niej przygotujemy, nawet będąc osobami niereligijnymi, co nie znaczy nieduchowymi. Przecież także nasi bracia i siostry, którzy określają się jako niewierzący, niewierzący w Boga, nie będący członkami jakiejkolwiek wspólnoty religijnej, nie możemy odmówić im duchowości. Ja wiem, że to brzydko zabrzmi, ale trzeba by sobie oswoić oswoić. Trzeba by sobie zwizualizować.
Ale bo to jest dobre, znaczy to jest takie słowo, które chyba trafia do ludzi. Już zwizualizować to już trochę mniej.
A ja powiem, no dobrze, oswoić łamane przez zwizualizować. Czyli wyobraźmy sobie, że przychodzi na mnie trudny moment, kiedy już jestem świadom, że konam. Obym był świadom. Kto, gdzie to by miało być, kto by przy mnie miało być, kogo bardzo kocham. Zróbmy sobie listę tych, którzy, z którymi chciałbym się na dzisiaj spotkać przed śmiercią, gdybym się dowiedział jutro, że pojutrze umieram. I to jest pewne takie ćwiczenie też duchowo-intelektualne. Albo spraw do załatwienia, kogo bym musiał przeprosić, do kogo bym chciał jeszcze zadzwonić. I to wcale nie będzie przerażające. Jeżeli wyobrazimy sobie, że umrzemy w piątek o 16:15, to jeszcze mamy trochę czasu. I jeszcze by kogoś można nawet ściągnąć z daleka. I takie ćwiczenie własnego umierania, albo inna sprawa. Przecież to nie tylko takie, przecież śmierć jest oczywiście wydarzeniem traumatycznym, podejrzewam dla umierającego, bo jeszcze nie umierałem, o dziwo. To także można się przygotować na jakiś straszny telefon, że ktoś z najbliższych miał wypadek. To proszę wyobrazić sobie, że odbierają Państwo telefon. Ja wiem, że to możecie być na mnie źli, ale tak się zdarza czasem w życiu, że odbieramy jeden z tych paskudnych telefonów, w którym słyszymy, był wypadek i ktoś, kogo bardzo kochamy, nie żyje. Co wtedy robię, jak się wtedy zachowuję, jak bym chciał się wtedy zachować. Do kogo bym pierwszy zadzwonił? I to też pokazuje naszą hierarchię bliskości, hierarchię wartości i hierarchię bliskości. Czy wtedy wolałbym usiąść sam w fotelu i po prostu dać sobie prawo do tego, żeby popłakać? Czy wolałbym raczej przebiec się, żeby te emocje nie tyle zagłuszyć, ale żeby emocje w inny sposób odreagować? Jaki jest mój sposób na radzenie sobie z takimi sytuacjami przekraczającymi, traumatycznymi?
No tak, skoro mamy czas na to, żeby planować różne inne rzeczy niezwiązane ze śmiercią, to może faktycznie dobrze byłoby pomyśleć też i o takich sytuacjach. Chociaż niewiele ludzi moim zdaniem to robi.
Myślę, że nie, ale uciekamy od wszystkiego, co jest trudne. Wiem, kogo chciałbym mieć przy sobie, ale nie wiem do końca, czy chciałbym, żeby te osoby były dokładnie przy tym momencie, kiedy oddaję ducha. Dlaczego? Ja zwróciłem uwagę na bardzo powtarzalną rzecz. Często rodziny czuwają przy pacjentach i tylko wychodzą do łazienki na chwilę, a pacjenci się odmeldowują po angielsku. I to jest bardzo, bardzo, bardzo częste, bo ja myślę, że sam moment śmierci, agonii mniej, ale sam moment śmierci jest tak intymnym momentem, że ja nie wiem, czy wtedy nie chciałbym być sam, tylko z Panem Bogiem i z moim aniołem stróżem i z Matką Najświętszą.
Chociaż w tym momencie jakoś nie pilnować, nie wiem, czy to jest takie dobre słowo.
Świetne słowo, żeby czuć się wolnym, żeby nie trzeba było mieć jakiejś maski. Zresztą ludzie umierający nie mają już masek. Ale to też, żeby to może nie było zbyt trudne dla moich najbliższych, żeby ich do końca chronić, żeby nie narażać ich na ten moment, Boże, czy to ostatni oddech, czy jeszcze jeden? Czy ty, Jaśko, jeszcze żyjesz, czy już nie żyjesz?
Czy ty, mamo, bardzo się martwisz, tak, czy przeżywasz? Tak, tak. Czy to ci nie zaszkodzi, to moje umieranie?
No właśnie, jeżeli się kochamy, to musimy myśleć w dwie strony. Czyli czasem nam umierającym dajcie szansę i nie czujcie się winni, jeżeli my się wymkniemy po angielsku. Bo może mieliśmy taką ochotę. I też to trzeba uszanować. Tutaj bym zwrócił uwagę nie tylko na siebie, to palicho, ale na innych. Widzę czasami, że rodziny nie pozwalają umrzeć swoim najbliższym. Że często, na przykład w ostatniej dobie, kiedy pacjent już się bardzo, ja właściwie jest w stanie przedogonalnym, to wyrywają go dla jakichś własnych celów. Wyrywają go gdzieś tam. Oczywiście to jest często uzasadnione jakoś emocjonalnie, ale zawsze jeżeli gramy pacjentem nie jako podmiotem, ale jako przedmiotem, to trzeba podejrzewać, że sami sobie chcemy w sobie coś załatwić. Oczywiście uzasadniając to tysiącami, że nie wymówek, ale uzasadnień. Myślę, że godność człowieka umierającego do ostatnich chwil musi być uszanowana. Trzeba pozwolić tym, którzy umierają, to będzie trywialne, umierać godnie, to znaczy w zgodzie z sobą, to znaczy tam, gdzie chcą. Najlepszym miejscem do umierania jest dom, najgorszym chyba szpital, a po środku jest gdzieś hospicjum. Chodzi o to, żeby ci, którzy konają, nie byli zmuszani.
Do życia?
Do życia, do jedzenia, a musi, żeby te ostatnie chwile, dni nie zamieniły się w walkę nad talerzem. a musisz zjeść, a zjedz. Żeby to była bliskość, cierpliwość, no taka właśnie bliskość. Ja bym cały czas patrzył, że bliskość to jest najważniejsze, a nie walka o jakieś techniczne rzeczy.
Jak to jest w kontekście pracy z tymi ludźmi, obcowania? Ksiądz ma duże doświadczenie. Jakie postawy przeważają?
Zawsze powtarzam, jedna taka dość wyraźnie, która mi zapadła w życie scena, to kiedy relatywnie młody człowiek, pewnie w moim wieku, dlatego mówię relatywnie, przyznał się i wybuchł płaczem, bo jego ojciec nie mógł umrzeć. Już powinien dawno nie żyć, bo był w kacheksji nowotworowej, nie jadł, nie pił i szukaliśmy powodu, czy może na kogoś czeka, czy może coś się dzieje wewnątrz. Nie, okazało się, że nie. A ten młody człowiek się rozpłakał, mówi, bo na początku choroby ja ojcu nie pozwoliłem. Powiedziałem, że ja się nie zgadzam, nie pozwalam tobie. I to była jedna z trudniejszych rozmów, kiedy musiałem z tym relatywnie młodym człowiekiem pójść do ojca, oczywiście wcześniej mu o tym mówiąc, temu młodemu człowiekowi. I trochę będąc jego adwokatem, mówić, twój syn jest teraz przy tobie. Chcę odwołać to, co powiedział wtedy. On nie był w stanie mówić, bo płakał. Ale widziałem po oczach, że się ze mną zgadza. I to było tak, że oni się rzeczywiście przytulili. I mówił, tato, kocham cię. I to było chyba najpiękniejsze, najcudowniejsze. I tam nie było nic spektakularnego, że ten człowiek natychmiast odszedł. Ale w spokoju po kilku godzinach.